Wszyscy kontynuujemy naszą lekturę tego dzieła świętego Ireneusza z Lyonu, wykład nauki apostolskiej, lekturę z komentarzem. I z tych dwóch lektura jest ważniejsza. I odnośnie tej lektury dwa słowa wstępu wpierw. Jak ona jest ważna i dlaczego ona jest ważna? Ja kiedyś bodaj w Mielcu, tam w naszym oratorium jednym, użyłem takiego obrazu, porównania, że my potrzebujemy takiego przepłukania. Jak, trochę jak system wodociągowy, można tak powiedzieć. Gdy tam się dostaną jakieś tam te bakterie coli, czy jakieś inne tam zarazki, wtedy no, woda jest nieznana do picia, ogłasza się do całej wiosce. I co się robi? No i puszcza się, no, pierwszy oczyszcza wodę i potem puszcza się tą czystą wodę w te rury, żeby ona tam przepłynęły te hektolitry, metry sześcienne, ileś tam przez parę dni może nawet i przepłukały po prostu te brudne rury, czy skażone rury czystą wodą. I ta czysta woda przepływając przez te rury oczyści te rury i za jakiś czas będzie można ogłosić, no teraz już system wodociągowy jest czysty, już można odkręcić kranik i się myć, kąpać i gotować. I moi drodzy, no, nie, no pewnie wszyscy my tutaj, no chociaż nie jestem pewien, ale pewnie jakaś część duża, a na pewno ja. My jesteśmy wszyscy przytruci, mamy system przytruty wodociągowy, w sensie duchowy nasz. Tą religią, w której się urodziliśmy, czy tkwiliśmy przez jakiś czas, no nie z naszej też winy, chociaż tutaj to Pan Bóg rozsądzi, jaka wina była, jaka była ignorancja, zawiniona, niezawiniona, dlaczego żeśmy wcześniej pewne rzeczy nie wiedzieli, nie chcieli wiedzieć i tak dalej, to już na sądzie boskim. Lepiej się do winy przyznać wcześniej niż... W każdym bądź razie tkwiliśmy, no i system nasz jest przytruty. System czego? Myślenia, rozumowania. To jest przytrute. Już w jakiejś mierze oczyszczone, na pewno. Ale w jaki sposób oczyszczone? No czym? Czym nasza dusza się oczyszcza z błędów, herezji różnych, które tam wierzyliśmy, które głosiliśmy? No ja przez 20 lat, będąc księdzem, głosiłem różne bajki, które dzisiaj zwalczam. Bo zrozumiałem. I dlaczego zwalczam z takim zacięciem? Bo boję się, że mi czasu zabraknie, żeby odpokutować te 20 lat. Więc muszę szybciej zwalczać błędy, niż je głosiłem. Z większą energią. Czyszcząc duszę w ten sposób. Czyli czytaliśmy złe rzeczy. Nieprawdziwe, głosiliśmy nieprawdziwe rzeczy, wierzyliśmy w nieprawdziwe rzeczy. I teraz to jest w naszej duszy. Gdzieś tam jeszcze zalega osad jakiś, jeszcze zalega. I trzeba być na tyle pokornym, żeby to uznać. I teraz jak się tego pozbyć? No czyszcząc, nie? Czyszcząc ten system duchowy w jaki sposób? Żeby w taki sposób, żeby przez niego przepłynęła już prawda. Jak przez te oczy, które czytały głupie rzeczy, niemądre i nieprawdziwe, niekatolickie, przejdą teraz katolickie rzeczy, no to wierzymy, że z pomocą łaski Bożej te oczy będą oczyszczone. Jak przez ten rozum, który przyjął różne bajki, wierzył w absurdy, niedorzeczności modernistyczne i różne inne, judaistyczne i inne, teraz przejdzie przez ten rozum prawda, nauka katolicka, pojęcia katolickie i dużo, przepłynie dużo tych hektolitrów tej prawdy, to ta prawda wypłuka z czasem te kłamstwa. I także przez te usta, które mówiły różne rzeczy niedorzeczne wcześniej, przejdzie prawda, dużo hektolitrów tej prawdy, metrów sześciennych, godzin głoszenia tej prawdy, to wierzymy, że z pomocą Bożą również te usta będą oczyszczone. Oczyszczone z tego osadu, który na nich został z dawnych czasów. Ze starej religii, czy starej, nowej, bo stara to jest to prawdziwa, z tej religii fałszywej. I taki jest sens tej lektury, że bardzo ważne dla nas katolików jest, żebyśmy sobie czytali te rzeczy katolickie, czyste, klarowne rzeczy katolickie. Dzieła, te fundamentalne dzieła katolickie, na których się wychowywały pokolenia katolików, które umacniały pokolenia katolików do obrony wiary, do walki w tej obronie wiary, które przetrwały do dzisiaj, dzięki Bogu. Są też w języku polskim tłumaczone czy przetłumaczone i możemy je sobie czytać. I to czytanie, i słuchanie, i komentowanie to jest to czyszczenie naszej duszy. I im więcej, tym lepiej. I daj Boże, że z czasem, że jeszcze zanim staniemy przed Panem Bogiem na sąd, że ta dusza się jakoś z tych różnych rzeczy oczyści. No i dzisiaj kontynuujemy to przepukiwanie duszy. Czym? No prawdą. Nauką apostolską. Wykład nauki apostolskiej. Spisał to ten, który słuchał jako chłopiec świętego Polikarpa, który został biskupem ustanowiony w Smyrnie przez świętego Jana Apostoła. I co Polikarp, zresztą widać, możemy poznać to z listów Polikarpa, jak one są echem dzieł czy pism świętego Jana Apostoła. I tu jest echo echa. I ono wcale nie jest słabsze, tylko można powiedzieć nawet coraz bardziej klaro, wyraźne, głośniejsze, bo przecież Duch Święty cały czas działa. I z objawienia, z treści pism natchnionych, czyli Starego i Nowego Testamentu, ci ojcowie apostolscy prezentują kolejne prawdy wiary katolickiej w taki sposób już czysty, klarowny. Synteza, fundamenty przedstawione, esencja. I teraz idziemy już do tej części i będziemy sobie czytać i komentować. Część pierwsza, nauka apostolska. I bardzo, bardzo wymowny podtytuł: reguła chrześcijańskiej wiary, Bóg Ojciec, Syn i Duch Święty wobec człowieka. Oto czym obdarza nas wiara, ta, którą prezbiterzy, uczniowie apostołów nam przekazali. Prezbiterzy, czy ci stać? Uczniowie apostołów, czyli święty Polikarp. Pisze uczeń świętego Polikarpa. A my go słuchamy. I mamy jego relikwie na ołtarzu. To tak jakbyśmy się przenieśli w czasie 1800 lat, czy 1900, prawda? Przede wszystkim poucza nas, abyśmy pamiętali, że w chrzcie otrzymaliśmy odpuszczenie grzechów w imię Boga Ojca i w imię Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, wcielonego, zmarłego i zmartwychwstałego i w Duchu Świętym Boga. Że chrzest ten jest pieczęcią życia wiecznego i odrodzenia w Bogu, także stajemy się dziećmi, nie ludzi zmarłych, lecz wiecznego i zawsze istniejącego Boga. Jesteśmy dziećmi nie ludzi zmarłych, lecz wiecznego i zawsze istniejącego Boga. Ja tutaj mam tutaj napisany na marginesie komentarz, jak sobie na tym siedziałem jakiś czas temu. Wiara w Boga nie w Wojtyłę. No, tak napisane, bo wówczas tutaj się niewiele zmieniło. Nie jesteśmy dziećmi ludzi zmarłych. I niekoniecznie tego naszego rodaka. Możemy też powiedzieć zacniejsze postacie. W jaki sposób, bardzo wielki sposób, odnosimy się do etosu zacnego arcybiskupa Lefebvre. Ale jego dziećmi też nie jesteśmy. Jego dziećmi też nie jesteśmy. Podejmujemy jego etos, idziemy dalej. I tutaj może się zatrzymam na chwileczkę, bo pewne rzeczy wymagają komentarza. Podejmujemy etos tych poprzednich świadków Ewangelii i idziemy dalej. Tak, jakby oni zrobili, gdyby żyli w naszych czasach. Nie staliby tam, gdzie stali wówczas, 30-50 lat temu, tylko odpowiedzieliby właściwie i odpowiednio do sytuacji. I tutaj użyję takiego prostego obrazu. Pogoda jest dynamiczna. Powiedzmy, że jest minus 5 stopni mrozu. No to tam jakiś sweterek lekki, może jakaś kurteczka, szaliczek jakiś. No ale zmienia się pogoda. Jest minus 15. No i kto mądry nie dołoży sobie czegoś cieplejszego? A powiedzmy, że się jeszcze bardziej zmienia pogoda. Mróz idzie większy. Minus 30. No to trzeba jeszcze bardziej dołożyć. Może kolejny sweterek. Na cebulkę. I każdy mądry, inteligentny to zrozumie. Że gdy się robi pogoda coraz surowsza, to trzeba dołożyć pewnych warstw, żeby nie zamarznąć. No i to odnosimy do etosu. Tego etosu właśnie trwania przy Chrystusie i opierania się tej rewolucji w Kościele, w katolicyzmie. Dla nikogo chyba nie ulega wątpliwości, że dzisiaj jest większy mróz, mówię używając tego obrazu, niż wówczas. w 80. latach czy 90. za życia arcybiskupa Lefebvre. Czyli co to oznacza? Że do środków, które on podjął wobec sytuacji większego mrozu, większego zagrożenia, większych przeciwności, większego niszczenia, trzeba dołożyć jeszcze jakieś kolejne warstwy, kolejne środki, bo inaczej zamarzniemy. I na tym polega trwanie w etosie w czymś. Żeby ten, którego etosie trwamy, czy którego etos podejmujemy, żeby on się za nas nie musiał wstydzić. Bo gdyby żył, on by sam się ubrał grubiej w tym mrozie, a niektórzy dzisiaj dalej w tej samej koszulce z 80-tych, 90-tych lat. Są takie asocjacje, niby tradycyjne katolickie. Żyją w roku 2023, jakby to był rok 1990. A nie jest. Zmieniło się coś od tamtego czasu? Bardzo dużo. Jest cieplej czy zimniej dla katolicyzmu? Dużo zimniej. Dużo niebezpieczniej. Dużo, dużo gorzej dla zbawienia duszy. No to wnioski trzeba wyciągnąć. A więc nie jesteśmy dziećmi ludzi zmarłych, lecz wiecznego i zawsze istniejącego Boga. Istniejącego i działającego. A więc bierzemy te środki, które nam do dyspozycji daje, łaskę na rozum, łaskę na wolę i działamy. Tak jakbyśmy byli w roku 2023, czy 2024, już, 2024, a nie w 90. albo 60. Wiara ta poucza nas o Nim samym, wiecznym i zawsze istniejącym Bogu, że jest On ponad wszystkim, co istnieje, że wszystko zostało ustanowione pod Jego władzą, a wszystko, co jest pod Jego władzą, On stworzył, także nie panuje i nie jest Panem nad czymś innym, kogoś innego, lecz nad bytami własnymi. Wszystko jest rzeczą Boga i dlatego Bóg jest wszechmocny i wszystko jest z Boga. To, co wspominaliśmy we mszy świętej. Pan Bóg rości sobie pretensje, w cudzysłowie oczywiście mówiąc, do rzeczy, do osób, do wszystkiego. Dlaczego? Bo to jest Jego. On się nie domaga czegoś, co nie jest Jego. On nie chce zabrać coś, co nie jest Jego. Przecież wszystko stworzył. Wszystko stworzył. I chce to mieć dla siebie, bo chce, żeby to wszystko było tak szczęśliwe jak On. Co w tym złego? Co w tym złego? Że chce panować i chce, czyli chce uszczęśliwić to, co stworzył, to co w tym złego? I że wszystkich chce uszczęśliwić, ten jeden istniejący Bóg? Jeden, jedyny istniejący Bóg? Że chce wszystkich uszczęśliwić, ten jeden wszystkich? Że nie chce oddać nikogo żadnemu nieistniejącemu Bogu? No czego tutaj moderniści nie rozumieją? Twierdzą, że są inni bogowie, inne religie, które Pan Bóg chciał wymyślić. Pan Bóg jest Panem, stworzył wszystko, jest Panem wszystkiego. Wszystko jest Jego. I dalej. Jest więc rzeczą konieczną, żeby stworzone rzeczy miały swój początek stworzenia z jakiejś wielkiej przyczyny. Początkiem zaś wszystkiego jest Bóg. Sam bowiem nie został stworzony przez innego, ale przez Niego wszystko zostało stworzone. I dlatego najpierw należy i wypada wierzyć, że jest jeden Bóg i Ojciec, który wszystko ustanowił i uporządkował i stworzył to, co dotąd nie istniało, po to, aby istniało, który ogarnia wszystko, choć Jego jednego nic ogarnąć nie może. A wszystko to oznacza według nas to, co jest światem, a na świecie i człowiek, a więc i świat został stworzony przez Boga. A więc jest Bóg, który zawsze był i reszta, która wcześniej nie była, a stała się. Dzięki niemu. I tylko On ma istnienie. Sam z siebie, w sobie. Nikogo się o nic nie musi pytać. To cała reszta powinna się pytać Jego. A ta reszta zaczyna się pytać siebie samej. Tak jakby sama sobie dała istnienie. I te synody jakieś tam śmieszne, tragiczne. W tej religii odwrotnej, nowej, fałszywej. To nie było pytanie się Pana Boga, czy Pana Jezusa, założyciela Kościoła, jakby On to widział. Tylko oni sobie Oni sobie siedzieli przy okrągłych stołach i siebie nawzajem się pytali. A cóż mają do powiedzenia? Cóż mogą powiedzieć? Cóż może człowiek sam od siebie zdecydować? On, który nie jest panem siebie samego, który nie dał sobie życia, nie podtrzymuje się w tym istnieniu. Został stworzony i istnieje tylko dzięki Bogu, dzięki Jego łasce. No i dwa tysiące lat temu ludzie to rozumieli. Prości ludzie, pogani. I wykształceni, i prości. A dzisiaj nie było szkół. Dla niektórych były tylko akademie jakieś tam w Aleksandrii, czy gdzieś tam szkoły różne. Ale powszechnie nie. A ludzie to rozumieli. A dzisiaj każdy ma maturę, większość ma magisterkę jakąś, czy jakiś licencjat. I takich rzeczy prostych nie rozumie. Takich prostych rzeczy. Kim są i od kogo zależą i skąd się wzięli. Najprostszych rzeczy. A od tego zaczyna się wykład. Od tego, kim jest Pan Bóg i kim jest człowiek. Rzecz wygląda następująco. Jest jeden Bóg niestworzony, niewidzialny, stwórca wszystkiego, ponad którym nie ma innego Boga i po którym nie ma innego Boga. Po którym nie ma innego Boga. Czyli jest tylko jedna religia. Przed nią nie było żadnej prawdziwej, po niej też nie ma żadnej prawdziwej. No wiemy, jaka religia powstała, czy się pojawiła po pojawieniu się prawdziwej religii, która dzisiaj jest tak honorowana, tak jest kokoszona, tak jest traktowana, jak była prawdziwą religią. Tutaj przywołam to, co też na naszej stronie tam przywołałem. Inicjatywę we Włoszech, w Italii, episkopatu nowo modernistycznego, czyli niekatolickiego, tym bardziej przez taką inicjatywę, wyrażoną chociażby w liście, no, w diecezji, archidiecezji Bergamo, liście kurii tej archidiecezji do wszystkich księży i proboszczów. Na Wielki Post, list na Wielki Post do katolików, do niby katolików, wzywający do tego, żeby, skoro nasi tutaj bracia, z nami mieszkający w tym mieście, w proporcjach kilkaset tysięcy do kilku tysięcy, czyli kilkaset tysięcy ochrzczonych, parę tysięcy imigrantów, którzy wyznają religię mahometańską, to skoro oni mają ramadan, no to wypada nam, katolikom, żebyśmy poszli się z nim pomodlić i żebyśmy z nimi też zjedli coś. W Wielkim Poście modlą się w piątek. No to idziemy, zamiast na drogę krzyżową, to idziemy się z nim pomodlić do meczetu, a potem idziemy na kebaba. Po zachodzie słońca idziemy na kebaba i gdzie tego kebaba zjemy? W salkach parafialnych. To pisze wyraźnie tam ten biskup, arcybiskup Czakuria. Bo nasze tutaj mamy oni, o nich jest dużo, oni się tam tłoczą w tych swoich różnych centrach, gdzie jeszcze nie mają tych miejsc do modlitwy dużo, do ichniejszej modlitwy. No więc, a my mamy dużo, a i puste, nieużywane. To im użyczmy. To nam może się, u nich się pomodlimy, a u nas zjemy tego kebaba. No ale to jest religia, to jest Bóg, w cudzysłowie, który pojawił się po tym Bogu prawdziwym. A święty Ireneusz pisze wyraźnie. Jest jeden Bóg niestworzony. Pisze, naucza. Kościół katolicki w II wieku nauczał tak. Niewidzialny stwórca wszystkiego, ponad którym nie ma innego Boga i po którym nie ma innego Boga. Koniec kropka. Jak ktoś wierzy inaczej, no to nie jest katolikiem. Bóg jest rozumnym bytem i dlatego przez rozum, logos, uczynił to, co stworzył. I duchem jest Bóg i dlatego przez ducha wszystko upiększył. I w ten sposób mówi także prorok. Przez słowo Pana stały się niebiosa i przez jego ducha wszelka ich moc. Tak więc, skoro słowo umacnia, to jest tworzy rzeczy cielesne i obdarza istnienie. A duch porządkuje różnorodność mocy, słusznie słowem nazywa się Syna, a ducha mądrością Bożą. Słusznie także Paweł, jego apostoł, mówi. Jeden jest Bóg Ojciec, ponad wszystkim, przez wszystkich i w nas wszystkich. Ponad wszystkim bowiem jest Ojciec, przez wszystkich zaś Słowo. Przez nie wszystko się stało do Ojca, we wszystkim zaś Duch, który woła Abba Ojcze i który kształtuje człowieka na podobieństwo Boże. Tak więc Duch ukazuje Słowo i dlatego zwiastowali Syna Bożego. Słowo zaś to jest Logos, kieruje duchem i dlatego on sam jest tłumaczem proroków i prowadzi człowieka do Ojca. I przechodzimy tutaj do ważnego do punktu, bardzo ważnego. A to jest porządek naszej wiary i podstawa naszej budowy i oparcie dla obyczaju. Bóg Ojciec niestworzony, niepojęty, niewidzialny, jeden Bóg, Stwórca wszystkiego. To pierwszy artykuł naszej wiary. Drugi artykuł zaś to Słowo Boże, Syn Boży, Jezus Chrystus, nasz Pan, który objawił się prorokom według właściwości ich prorokowania i według stanu zrządzenia Ojca, przez którego wszystko się stało, który w ostatnim czasie, aby sprowadzić wszystko w jedno, stał się człowiekiem wśród ludzi, widzialnym i dotykalnym, dla zniszczenia śmierci i ukazania życia i zaprowadzenia wspólnoty człowieka z Bogiem. A to trzeci artykuł, Duch Święty, przez którego prorocy przepowiadali i ojcowi nauczali o sprawach Bożych, a sprawiedliwi kierowali się na drogę sprawiedliwości i który w ostatnim czasie został wylany w nowy sposób na ludzkość, odnawiając człowieka po całej ziemi dla Boga. Czyli mamy wyznanie wiary w Trójce Przenajświętszą. Ze wstępem jakim powtórzymy raz jeszcze. A to jest porządek naszej wiary i podstawa naszej budowy i oparcie dla obyczaju. Trójca Przenajświętsza. Prawda o Trójcy Przenajświętszej. I teraz, gdy następnie, to co też wspominaliśmy w grudniu, w czasie rekolekcji adwentowej, czy tam niektórych herezjach, czy usiłowaniach heretyckich, dotyczących natury Boga. Tego, że jest Trójcą Przenajświętszą. Trójcą osób. Tutaj mamy to wyłożone. Każdy uszczerbek na wyznaniu tej prawdy oznacza uszczerbek na czym? Porządek naszej wiary, podstawa naszej budowy i oparcie dla obyczaju. Jeśli katolicy, albo ich pasterze, bo ryba psuje się od gminy, także ta ryba chrześcijańska się zepsuła tak. Jeśli pasterze, no wierni pasterze, kombinują coś przy prawdzie o Trójcy Przenajświętszej, przy wyznaniu tej prawdy, także w formie kultu, to zaraz cierpi na tym porządek wiary, czyli cały system wszystkich innych praw wiary. Bo to jest podstawa tego porządku. I się wszystko sypie. No i tak w nowej religii de facto naruszono naruszono tę prawdę i głoszenie jej i wyznawanie tę prawdę o Trójcy Przenajświętszej. To wspominaliśmy, jeśli dobrze pamiętam, że już nie ma tak często mszy świętej wotywnej o Trójcy Przenajświętszej. Już nie ma prefacji o Trójcy Przenajświętszej w każdą niedzielę, tylko raz w roku. To jest naruszenie. To jest naruszenie. A ci najbardziej nowocześni, zwłaszcza ten najbardziej nowoczesny teraz, najwyżej siedzący w tej religii fałszywej, ile razy, gdy miał pobłogosławić chrześcijan, katolików, w obecności innych, to zrezygnował z formuły trinitarnej. I użył żydowskiej ze Starego Testamentu. Tak jakby błogosławił Żydów. A przecież jest uważany niby za głowę Kościoła katolickiego. Za lidera jednego z wyznań chrześcijańskich. To co mu Trójca Święta przeszkadza? Uszczerbek na wyznaniu wiary, tej prawdy o Trójcy Przenajświętszej oznacza uszczerbek dla porządku wiary. I dalej. Podstawa naszej budowy. Jakiej budowy? Kościoła. To jest budowa. Więc też jakikolwiek uszczerbek na wyznaniu tej prawdy oznacza uszczerbek dla budowy Kościoła. Zaczyna się wszystko sypać. Mniej Trójcy Przenajświętszej w głoszeniu, wyznawaniu, mniej ludzi w Kościele. Mniej ludzi, mniej wierzących. Mniej pieniędzy. Mniej dobrych uczynków, a to zaraz będzie zawrócić. A więc to jest porządek naszej wiary i podstawa naszej budowy. Kościół Święty Katolicki buduje się na czym? Na kim? Na Trójcy Przenajświętszej. Na wyznaniu wiary w Trójcę Przenajświętszą, a nie na głupotach i bredniach o różnych religiach. A tak przez ostatnie kilkadziesiąt lat tak uczono dzieci w szkole, na lekcjach religii katolickiej. One się uczyły o innych religiach. Nie o Trójcy przynajmniej Świętszej, tylko o innych religiach. Te godziny, co spędziły tam, gdy im mieszano w głowach o jakichś innych religiach, co tam inni wierzą, powinny być spędzone na to, żeby im mówić o Trójcy przynajmniej Świętszej. Oczywiście takim językiem, jak mogą przyjąć. Małe dzieci, większe, ale o tym. Bo to jest podstawa. To jest porządek naszej wiary i podstawa naszej budowy. Ktoś chce zbudować Kościół katolicki, odbudować go? Od tego musi zacząć. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Wszystko. I dalej, trzecie. I oparcie dla obyczaju. Czyli dla moralności. Czyli uszczerbek w głoszeniu, wyznaniu i głoszeniu prawdy o Trójcy przynajmniej Świętszej. Czym się kończy? Niemoralnością. Zboczeniami. Perwersjami. Tym całym moralnym dziadostwem, którym tonie nowa religia. Po 50-60 latach swojego istnienia tonie w czym? W bagnie. W moralnym bagnie. W tym bagnie, przed którym Kościół katolicki zawsze się bronił de facto. Bo pokusy zawsze były. Ale się bronił. Bo wiedział, że się ma bronić. Bo chciał się bronić. Bo byli tacy święci, którzy jak ktoś się zaniedbał w bronieniu i się dziadostwo robiło, to wołali głośno. I odnawiali Kościół. I wyciągali z tego bagna innych swoich rówieśników. A w dzisiejszym, kto kogo? W dzisiejszej tej nowej religii odwróconej, to kogo tam wyciągnie z bagna? Jak oni się pozbywają tych, pozbywają się tych dusz, które ewentualnie mogłyby ich wyciągnąć. Jak ktoś w tym bagnie nie tkwi, to out. Nie pasuje, to out. Od czego, skąd się to bagno wzięło? Tak się rozprzestrzeniło. No właśnie stąd. Tak to rozumieli katolicy od pierwszych pokoleń. Jeśli będzie naruszenie, uszczerbek dla wyznania i głoszenia wiary w Trójcę przynajmniej Świętszą, to skończy się to upadkiem obyczaju i upadkiem moralności chrześcijańskiej. No i się stało na naszych oczach. Czytamy dalej. Dlatego chrzest naszego odrodzenia dokonuje się przez te trzy artykuły. Obdarzając nas zrodzeniem ku Bogu Ojcu przez Jego Syna w Duchu Świętym. Ci, którzy noszą Ducha Świętego, kroczą ku Słowu, to jest w kierunku Syna. Syn zaś prowadzi ich do Ojca. Ojciec zaś udziela im niezniszczalności. Tak więc nie da się bez Ducha widzieć Słowo Boże. Nie może ktoś przystąpić do Ojca bez Syna, gdyż poznaniem Ojca jest Syn, a poznanie Syna Bożego dokonuje się za przyczyną Ducha Świętego. Ducha zaś wedle upodobania Ojca przyznaje Syn i to tym, którym postanowił dać Ojciec i jak postanowił Ojciec. Nie można poznać Boga bez Syna i bez Ducha Świętego. Prawdziwego Boga. Bez daru Ducha Świętego. Czyli co? Nie można poznać Boga, nie będąc katolikiem. Nie mając pełni tych darów, które Kościół, tych darów i instrumentów i środków, które są w Kościele katolickim, w prawdziwym Kościele katolickim. No, tutaj też religia odwrotna ma inne zdanie, ale to nie jest religia katolicka. Że można dojść do Boga i do zbawienia, do szczęśliwości wiecznej, wierząc w innego Boga. No, pierwsze, że nie ma innych Bogów, czyli wierzą w kogoś, kogo nie ma. No nawet jak skoro go nie ma, to też co? Ten, kogo nie ma, to nie może komuś czegoś dać, bo go nie ma. Jego nie ma i nic nie ma do dania, no? Po prostu. To nawet na czystą logikę. A tutaj jest jeszcze prawda teologiczna, prawda wiary, prawda objawiona. Przystęp do Boga przez Syna. Żeby mieć przystęp do Boga, trzeba być szczepionym w Syna. Jak gałązka latorośli w krzew. Sam Pan Jezus o tym mówi. I to stąd wynika ta prawda. Ciekawa rzecz jest, ciekawa rzecz tutaj w tym dziele świętego Ireneusza, że rzadko cytuje Nowy Testament. Bo to, co tutaj przedstawia, to już jest synteza. Zaczął cytować, to by dzieło było bardzo długie i by się urwał wątek. Cytaty są w przypisach, w nowych wydaniach. A tu już jest esencja. Tak więc nie da się bez Ducha widzieć Słowo Boże. Nie może ktoś przystąpić do Ojca bez Syna. Jeśli ktoś nie uwierzy w Chrystusa, nie przyjmie chrztu, nie będzie żył w Jego łasce, w łasce uświęcającej, to jaki przystęp do Boga? No i jakie szczęście wieczne? Gdzie? Z kim? Szczęście wieczne jest z tym, który jest w wieczności szczęśliwy. Bóg. Ten Bóg, który istniał w wieczności, zanim my się staliśmy. I tylko On jest tam szczęśliwy, tylko On jest szczęśliwy i tylko przy Nim jest to szczęście, szczęśliwość wieczna. I teraz jedyny przystęp do Niego, no to jest, dostępny. Nie ma sprawy, ale przystęp jest przez kogo? Przez Syna, którego przysłał. Ma jednego Syna i raz Go przysłał. Jedną religię wywołał, jako drogę do tego przystępu do Niego, do siebie. Więc no, powtarzamy te rzeczy i wypukujemy z naszej duszy i z głowy. Daj Boże, już właściwie przepukane dobrze tam te różne nostra etate i te inne bzdury i niedorzeczności. Ojciec nazwany jest przez Ducha Najwyższym, Wszechmogącym Panem Mocy, abyśmy poznali Boga, że tylko On sam jest tym, który jest Stwórcą nieba, ziemi i całego świata, Stworzycielem aniołów i ludzi, Panem wszystkich, przez którego wszystko się stało, który karmi wszystkich, miłosierny, łaskawy, dobry, sprawiedliwy, Bóg wszystkich, tak Żydów, jak i pogan, czy wierzących, dla wierzących jednak jako Ojciec. Na końcu czasów otworzył testament synostwa. Bóg Żydów jako Pan i prawodawca, gdyż w czasach średnich prowadził ich ku służbie przez prawo, aby nauczyli się, że mają Pana i Stwórcę i Stworzyciela, który daje tchnienie życia i Jemu winniśmy służyć dniem i nocą. Bóg pogan jako Stwórca i Stworzyciel Wszechmogący, ale jednocześnie jako Żywiciel, Król i Sędzia, gdyż nikt nie uniknie Jego sądu, ani Żyd, ani poganin, ani wierzący, gdy grzeszy nawet anioł. Ci jednak, którzy teraz nie zawierzą Jego dobroci, przez sąd poznają Jego potęgę, jak to mówi święty Paweł. Nie wiesz, że dobroć Boża doprowadza cię do pokuty, według twojej zatwardziałości i serca nieskłonnego do pokuty skarbisz sobie gniew na dzień gniewu i objawienie się sprawiedliwego sądu Boga, który odda każdemu według uczynków jego. To on mówi w prawie. Bóg Abrahama, Bóg Izraela i Bóg Jakuba. Bóg żywych, a mimo to wywyższenie Boga i wielkość Jego niewymowna. Powtórzmy, nikt nie uniknie Jego sądu, ani Żyd, ani poganin, ani wierzący, gdy grzeszy nawet anioł. No wszystkich będzie sądził ten jeden, jedyny Bóg istniejący. To nie będzie tak, że jak już będzie koniec, to Mahometan będzie sądził Mahomet, a buddystów będzie chodził Budda i każdego będzie sądził jego bożek. No nic, te bożki nie istnieją, więc pierwsza rzecz przypomnę. Wszystkich będzie sądził ten jeden, jedyny Bóg. Dlaczego? Bo wracamy do początku. Wszyscy oni należą do Niego. Każdego będzie sądził ten, który go stworzył. Pan Bóg w Trójcy Świętej Jedyny stworzył wszystkich, więc wszystkich będzie sądził. Także aniołów. I człowiek nawet wierzący, i także wierzących, jeśli zgrzeszy, też się będą musieli z tego rozliczyć. No i to jest wiara katolicka. No i teraz, co na to ci, którzy są przekonani, że oni nie muszą wierzyć w Pana Jezusa, nie obchodzi ich ten Pan Jezus. Rozstali się z Nim teraz w doczesności i myślą, że będą mieć spokój z Nim na zawsze. No On ich będzie sądził. Wszystkich nas będzie sądził. I z czego? No z tego, że stał u drzwi i kołatał. Jak księdza Apokalipsy mówi sam. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Stoję, kołaczę, kołaczę. Jeśli ktoś otworzy, jeśli ktoś usłyszy, drzwi otworzy. Wejdę i będziemy ucztować, wieczerzyć. No i z tego będzie sądził. Z tego kołatania. No i my wierzymy w to. I mamy tego świadomość, bo z pamięcią na ten sąd tutaj jesteśmy. Odpowiadamy tutaj na mszy trydenckiej, na mszy tradycyjnej, w wierze katolickiej. Podejmując trud wyjścia z niewoli egipskiej, z ciemności egipskiej, w tej fałszywej religii, z absurdów, coraz większych, także Panu Bogu jesteśmy wdzięczni, a do siebie mamy pretensje, że wcześniej żeśmy nie wyszli. Ale Panu Bogu wdzięczni, że nas chyba w ostatniej sekundzie nas wyciągnął. W ostatniej sekundzie przed katastrofą, zatonięciem tej nowej religii. I już takie rzeczy, że po prostu nie ma straszniejszych i gorszych, i głupszych. Więc przeżywając Wielki Post, kolejny dzień Wielkiego Postu, i czas, a zwłaszcza teraz, jutro rozpoczynający się dzień, czas Męki Pańskiej, niech nam ta świadomość towarzyszy i nas głęboko przenika i cuci, że my mamy zdać sprawę z życia naszego doczesnego. Mamy zdać sprawę z tego skarbu wiary. Tak, że zdamy sprawę z tego, cośmy dzisiaj czytali i słyszeli i sobie rozważali. I wy i ja mamy zdać sprawę z tej łas, którymi nas Pan Jezus obdarzył. Obdarzył nas dla życia wiecznego, żebyśmy go poznali, umiłowali i przy nim wytrwali. I niech ta dzisiejsza, także ta nauka, rozważanie, modlitwa będzie nam ku temu pomocą i środkiem zbawiennym. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Moi drodzy, przeżywając czas Wielkiego Postu, kończąc naszą tutaj dzień modlitwy,